вещцы. Ойче, обный мне Духу Święty przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź.
Duchu Święty przyjdź.
Działaj z mocą w nas.
Działaj z mocą w nas.
Duchu Święty przyjdź.
Duchu Święty przyjdź.
Przemień smutku czas. Niech spadnie deszcz błogosławieństw
Twych.
Ojcze,
obmyj mnie
Duchu Święty przyjdź.
Bądź uwielbiony Boże za to, że jesteś w swojej potędze i majestacie, za to, że dajesz się nam poznać, że jesteś ogromnie zatroskany, abyśmy Cię poznali. Bądź uwielbiony Boże, że możemy spotykać się z Tobą, że możemy być tak blisko razem, za to, że możemy Cię kochać. Bądź uwielbiony, że zostawiłeś i wyposażyłeś nas w dar miłowania, w dar miłości, która wszystko rozwiązuje, która jest drogą do Ciebie, która też będzie w wieczności stałym naszym doświadczeniem, wymianą i obdarowywaniem. Bądź uwielbiony. Bardzo serdecznie witam naszych radiosłuchaczy. Przed mikrofonem ojciec Bolesław. Zapraszam na katechezę. Rozpoczęliśmy, jak mówiłem wczoraj, pierwszy rozdział katechizmu Kościoła katolickiego dotyczącego wiary. Dzisiaj zastanowimy się nad drugim punktem z tego rozdziału. On jest zatytułowany Drogi prowadzące do poznania Boga. Czy można poznać Boga? Takie pytanie zadajemy sobie na początku tej katechezy. Można by troszeczkę przekornie ją rozpocząć i rozpocząć od artykułu z naszego dziennika w dniu dzisiejszym. Bardzo go polecam. Artykuł rozpoczyna się od takiego tytułu. W co tu wierzyć? Stanisława Michalkiewicza. W co tu wierzyć? zastanawiamy się, dlaczego ludzie wierzą i dlaczego ludzie nie wierzą. Jak to jest, że spotykamy ludzi, jakby Boga oglądali, spotykamy ludzi, których nie wzrusza nic, co jest z wymiaru wiary, z wymiaru religijnego, z relacji, ze spotkania. Żyją tak, jakby Boga nie było. Stawiamy sobie więc pytanie, czy człowiek może poznać Boga? Czy może poznać Boga, którego pragnie? Bo wczoraj powiedzieliśmy, że wielkim darem Boga złożonym w nasze serca jest pragnienie. Pragnienie oglądania Go, pragnienie doświadczenia Go, pragnienie bycia bliskości, z której wynika, czy rodzi się pełna komunia. Czy może człowiek poznać Boga, który jest jego stwórcą? Tutaj święty Paweł od razu nam odpowiada, jasno to zapisał w liście do Rzymian. Mówi, że tak i nawet mówi, gdzie można Boga spotkać i gdzie można Boga poznawać. Powiedział takie zdanie. Niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu ludzkiego przez dzieła Jego, czyli przez dzieła stworzenia. Ileż można poznać umysłem, idąc za myślą świętego Pawła, z niewidzialnych przymiotów Boga, wiekuistej Jego potęgi, Jego bóstwo możemy rozpoznać miarą naszego umysłu. Bo Bóg dał nam rozum, zdolność poznawczą, to nie tylko byśmy odróżnili dzień od nocy, czy dobre jedzenie od lichego jedzenia, czy po prostu rzeczy tego świata, ale przede wszystkim, żebyśmy poznali Boga. I jeżeli umysł nie służy poznaniu Boga, to jest na jakiejś placówce peryferyjnej. To zupełnie jest poza służbą mnie czy nam jako ludziom, jako tym, którzy zostali przez Boga stworzeni. Niewidzialne Jego przymioty. To by trzeba było tutaj jeszcze rozwinąć, ale zapytamy się wobec tego, wobec uwagi świętego Pawła i przypomnienia świętego Pawła, że możemy umysłem rozpoznać Boga, pytamy, które to są te niewidzialne przymioty obecne w świecie, wyraźnie, czytelnie, zastanawiająco jasno, tak bym to nawet powiedział, które możemy rozpoznać. To są piękno, dobro i prawda. To są przymioty Boga, które możemy rozpoznać. I tu uwaga bardzo, myślę, taka krzepiąca i ważna, że starożytna filozofia, klasyczna filozofia, zadając pytania o człowieka i świat, zadawała pytania o Boga. Ona nie posługiwała się objawieniem Bożym, tak jak my się także wspomagamy. Ale patrząc na człowieka i świata, zaczęli pytać o Boga. I w człowieku i w świecie odgadnęli piękno, dobro i prawdę. I powiedzieli, musi być Bóg. To musi pochodzić od kogoś, który jest poza światem i poza człowiekiem. Chwała filozofii klasycznej. Dzisiaj mamy zastępy filozofów, Boże się pożal, którzy zupełnie podstawowych przymiotów własnych, znaków piękna zanurzonego w świecie i mówiącego wyraźnie do nas, nie odgadują Boga. Świat został więc stworzony przez Boga jako piękny i dobry. To jest jakże radosna dla nas nowina. To nie jest tak, że skazani jesteśmy, o czym za chwilę powiemy, na brzydotę, na zło i na doświadczanie najpierw tamtych rzeczywistości dramatycznych. Nie, świat został stworzony przez Boga jako piękny i dobry. Bóg błogosławi. Nie tylko wyraża swoje zdanie, że świat jest dobry i piękny, ale błogosławi każdy dzień stworzenia. Wszystko, co zaistniało, jest błogosławione przez Boga, jest napełnione Jego dobrem, dobrem od Niego pochodzącym i pięknem, które z Niego emanuje. Czy zawsze tak jest, że piękno i dobro i prawda emanuje z dzieł stworzenia, jak mówi święty Paweł. Absolutnie odpowiadamy tak. Następne pytanie, czy wszyscy ludzie mogą to dostrzec? Piękno, dobro i prawdę? Absolutnie znowu odpowiadamy, że tak. Ale znowu doświadczenia takiego codziennego widzimy, że są ludzie, którzy nie dostrzegają piękna i dobra, którzy odrzucają prawdę, którzy negują nawet Stwórcę. Kim są ci ludzie? To ludzie, którzy porzucają dar poznawczy, dar rozumu. To ludzie, którzy porzucają wrażliwość, która w nich jest, wrażliwość pragnienia Boga. To są ludzie, którzy przywłaszczają sobie wreszcie świat, jak mówił Jan Paweł II, święty, i czynią się panami świata. Inaczej jeszcze odbierają Bogu świat. Widzimy to dzisiaj. Dzisiejsze czasy są pełne takich ludzi, którzy jakby stawiają się w miejscu Boga, ustanawiają nowe prawa, prawa, które absolutnie nie są zgodne z prawami Boga ukrytymi w świecie i ukrytymi w ludzkim sercu. To są ludzie, którzy chcą usunąć Boga całkowicie z życia człowieka, z istnienia nawet, bym powiedział, ludzkiego. Jakie są tego konsekwencje takiej postawy przywłaszczania sobie świata i odbierania Bogu świata? Konsekwencjami tymi są porzucanie piękna i dobra, dewastacja stworzenia, dewastacja następnie świata. Obserwujemy to dzisiaj. Mało. Za tą dewastacją stworzenia i dewastacją świata idzie dewastacja ludzkiego serca, które jest często utożsamiane z sumieniem i bardzo słusznie. Tutaj dokonuje się największa dewastacja, kiedy Bóg jest odrzucany, kiedy nie czyta się Stwórcy ze świata, kiedy wyrzuca się dobro, piękno i prawdę. Konsekwencje, jakie są tego właśnie odrzucenia Boga i nieczytelności piękna i dobra ze świata. Wtedy człowiek wygasa w sobie te cenne dary, pragnienie i tęsknotę za Bogiem. Wtedy nie zadaje pytań istotnych o swoje życie, o siebie, o Boga. Staje się sennym zjadaczem chleba, jakąś egzystencją, jakby nie miał Stwórcy, jakby nie miał Ojca, jakby nie miał rodziny. Człowiek taki nie żyje i nie dostrzega wielkości dobra i piękna. Papież Benedykt XVI, którego teologią żyjemy i ją nieustannie zgłębiamy, a zgłębiając zachwycamy się, ten papież, pisząc na temat wagi i roli piękna i dobra, przestrzega, że kiedy się odrzuca dobro i piękno, przechodzi się na stronę kłamstwa. Na stronę kłamstwa i taki człowiek wpisuje się w niewolę złego, tak powiedział papież Benedykt XVI. Człowiek wpisuje się w niewolę złego, nie jest zdolny później rozpoznawać tego, co jest najistotniejsze dla jego życia. Stwórcy nie potrafi zinterpretować świata i siebie samego. Jest totalnym sierotą, na którego czeka zły, chce go pożreć, chce go zniszczyć. Wybieg kłamstwa, mówi papież, polega właśnie na tym, że podaje się ono za ostateczną prawdę świata, pomijając i niszcząc piękno i dobro. Właśnie wybieg kłamstwa polega na tym, że ono podaje się za ostateczną prawdę świata. Poza mną już nie ma nic, mówi kłamstwo. Przestańcie szukać prawdy. Jeśli ona jest, to ma być jakimś bełkotem człowieka zagubionego. Przykładem tego niestety są, czy nie wszystkie, ale wiele dyskusji, które słuchamy w środkach masowego, no nie powiem rażenia, ale tych masowych środkach informacyjnych. Tam słyszymy, jak są wygłaszane ostateczne opinie, sądy. Przez co? Przez wykrzykiwanie, przez tumult, przez zgiełk. Kłamstwo korzysta jeszcze z innego wybiegu. Podaje zakłamane i zafałszowane piękno. Zafałszowane piękno. Przykłady? Radość i szczęście bycia w rodzinie. A kłamstwo mówi nie. I absolutnie nie. Rodzina nam jest niepotrzebna. Nic jest nam takiego niepotrzebne. Życie, które jest pięknem, którego doświadczamy, z którym się radujemy. Nie, jest nam życie niepotrzebne. Zabić. Jak często codziennie słyszymy to słowo. Zabić. Pod takimi hasełkami. A to jest tylko zabieg, a to jest tylko aborcja, a to jest tylko eutanazja, szczęśliwe odchodzenie z tego życia bez cierpienia. Dziecko, które jest tylko pokazywane tak, aby powiedzieć, że my jesteśmy za każdym dzieckiem, za każdym życiem. Jesteśmy. Jest tylko wtedy pokazywane, kiedy trzeba udawać, że budzi się w tych ludziach jakieś współczucie dla cierpiącego dziecka. A tak zabić ostatnie tygodnie, które ukazują ludzi wołających o to, aby ukarać kogoś, kto mówi, życie jest wartością, nie przeze mnie wymyśloną, ale jest wartością Boga Najwyższą. Bardzo ciekawe zdanie. Z szóstego dnia nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia siostra Faustyna zapisuje słowa Jezusa, które właśnie chcę teraz odczytać. Dziś sprowadź mi duszę ciche i pokornej, duszę małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe. Są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Boga, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te małych dzieci mają stałe mieszkanie w najlitościwszym sercu Twoim, stwierdza Faustyna, i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki. Tak, chcemy powiedzieć, że zakłamane piękno, fałszywa prawda przeciw rodzinie, przeciw życiu, przeciw dziecku. A Bóg mówi jasno. Bóg mówi jasno, a my tego doświadczamy, że piękno jest ukryte w świecie, piękno jest także ukryte w człowieku. Chcemy je rozpoznawać przy mocy, przy łasce, przy świetle Boga samego. Fałszywe piękno nie porywa, mówi papież Benedykt, nie porywa człowieka ku ekstazie, ku zachwycie, ku rozwojowi, ku Bogu. Nie budzi tęsknoty za niewypowiedzianym, za Bogiem. Nie budzi pragnienia poświęcenia się, a dzisiaj tylko ja jestem ważny, tylko to, co jest dla mnie przyjemne, to, co jest absolutnie zaprzeczeniem jakiegokolwiek poświęcenia, to ma być ważne. To mnie ma kreować, tworzyć. Jest to kłamstwo świata, które adresuje taką informację do mnie, do młodych ludzi. Więc nie budzi pragnienia za poświęceniem się, mówi papież Benedykt, lecz rodzi pożądanie posiadania, przyjemności i siły i panowania. Tak mówi nasz papież Benedykt, kiedy medytuje o pięknie. Dobro i piękno w pełni opowiada Boga. Ukazane jest w stworzeniu, w świecie. Jeśli nie, dobro i piękno nie opowiada Boga, nie jest dobrym i pięknym. Konkluzja jasna. Papież Benedykt medytując, jak powiedziałem, nad pięknem, przytacza zdanie, które nas unosi na wyżyny i to wielkie. Jezus, najpiękniejszy jesteś ze synów ludzkich. To On, Jezus, najpiękniejszy ze synów ludzkich. A my na obraz i podobieństwo Boga. Tak mówią ojcowie Kościoła, kiedy Bóg stwarzał świat, kiedy Bóg stwarzał człowieka, zapatrzony był w swojego umiłowanego Syna. Taką godność żeśmy otrzymali. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, zapatrzony był w swojego Syna. W Jezusie Chrystusie otrzymujemy cały blask piękna, dobra i prawdy. Dlatego święty Jan Paweł II pisze encyklikę Blask prawdy, ukazując jej źródła, ukazując jej jasność i zanurzenie w Bogu. Piękno samego Boga otrzymaliśmy. Czy tylko patrzymy zdumieni na świat i na siebie? Czy tylko patrzymy zdumieni na tego, który jest najpiękniejszym ze synów ludzkich? Nie tylko, bo On nas porywa. On nas porywa. Więcej, zadaje ranę miłości. Jesteśmy zranieni miłością Boga, pięknem, dobrem, prawdą i miłością Boga. Tak Bóg nas wzywa, tak Bóg nas do siebie przywiązuje, jednoczy z sobą. Konkludując więc naszą katechezę i odpowiadając na pytanie, czy możemy rozpoznać Boga naszym rozumem, czy możemy Go poznać, spotkać i pokochać, odpowiadamy absolutnie tak. I mówimy, uwierzyć to spotkać, poznać i pokochać. Pierwszy etap, Bóg daje nam znaki rozpoznawalne. Zostawia nam te znaki. Jakie to są znaki? Stworzony świat w jego pięknie i dobru. I drugi etap, niesłychany, zachwycający, przed którym niejako stajemy się malutcy, drobni i nijacy, ale ciągle podnoszeni przez Boga. Drugi etap jest określony słowami także Biblii. A gdy nadeszła pełnia czasów, dał nam swojego Syna, umiłowanego Syna, by objawił nam wszystko, by objawił nam Ojca i Jego staranie o nas. Wszyscy więc możemy poznać Boga, kim On jest. Opowiadają nam na pytania nasze Jego przymioty, wszechmoc, potęga, chwała, piękno, dobro, prawda, miłość i miłosierdzie.